Witam Państwa, Lech Pilarski. Zaognia się sytuacja na naszej wschodniej granicy. Ogromna rzesza migrantów chce ją sforsować w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Czy może dojść do prowokacji militarnej? Ponadto w programie o inflacji, która zżera nasze dochody, ale także poparcie dla partii rządzącej. Czy remedium będzie tylko podnoszenie stóp procentowych, czy też ograniczanie wydatków budżetowych i schładzanie konsumpcji? Zajmiemy się również nasilającym się konfliktem z Brukselą. Nakładane są przez TSUE kolejne kary. Skoro nie ma być polexitu, to jak dogadać się z Unią? O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski tu w studiu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Muszę powiedzieć, że z ogromnym niepokojem obserwuję to, co się dzieje na wschodniej granicy, te rzesze migrantów, które próbują ją sforsować. Czy może dojść do jakiegoś wydarzenia, które spowoduje, że dojdzie do na przykład użycia broni czy coś w tym rodzaju? Teraz w telewizji, na zdjęciach widać, jak migranci uzbrojeni w różnorodne przyrządy próbują sforsować zasieki z drutu kolczastego, to może przerodzić się w jakieś bardzo niebezpieczne wydarzenie. Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Polskie państwo dłuższego czasu przygotowuje się na skuteczniejszą obronę granicy. Próbuje to realizować. To stąd budowa zasieków, które już tam funkcjonują. Stąd dodatkowe środki w budżecie państwa na budowę trwalszej zapory, a także z nowoczesnymi urządzeniami, ale jak widać, sytuacja na granicy jest coraz bardziej dynamiczna. Wynika to chyba przede wszystkim ze skuteczności działań polskich służb, które uniemożliwiają masowe przekraczanie granicy nielegalnym migrantom.
I raptem Łukaszenka zorientował się, że ci uchodźcy, migranci właściwie, będą dla niego wielkim problemem, bo skoro ich było mnóstwo w Mińsku...
Od pewnego czasu, bo te tłumy osób, które sprowadził i zapraszał Łukaszenka do siebie, obiecując łatwy transport do Unii Europejskiej, nie przedostały się przez granicę polską, a więc jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Podobnie zresztą jest na granicy litewsko-białoruskiej. I stąd jakaś próba siłowego przerzucenia tych wszystkich ludzi. My już słyszeliśmy różnego rodzaju relacje od pojedynczych na razie osób, że różnymi metodami służby białoruskie starały się zmusić migrantów do tego, aby wielokrotnie podejmowali próby przekraczania granicy. Często sami pogranicznicy czy funkcjonariusze służb białoruskich pomagali, organizowali wręcz próbę przekroczenia tej granicy. No i teraz, skoro takie próby przekraczania granicy nielegalnego przez niewielkie grupy, stosunkowo niewielkie grupy osób, kilkunastu czy kilkudziesięcioosobowe się nie powiodły, być może ktoś tam na Białorusi uznał, że trzeba w takim razie masą przejść tę granicę i wtedy już nie będzie odwrotu. No my jako państwo musimy dbać o granice i nie dopuścić do rozwoju takiej sytuacji. Trudno mi natomiast powiedzieć, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji na granicy, bo przecież ani nie zarządzam policją czy strażą graniczną, a oficerowie, którzy decydują o wydarzeniach na granicy, kierują bezpośrednio funkcjonariuszami, muszą po prostu reagować na zmieniającą się sytuację. My nie wiemy, co wydarzy się za godzinę czy za dwie. Natomiast zadanie jest ciągle to samo. Obrona zewnętrznej granicy naszego państwa, niedopuszczenie do masowego przekraczania granicy przez nielegalnych migrantów.
No bo może dojść rzeczywiście do użycia granatów hukowych albo czegoś w tym rodzaju, bo jak ta silna grupa będzie próbowała te druty kolczaste sforsować, no to siły ochraniające granice będą musiały jakoś zareagować.
No ale to wydaje się oczywiste. To jest podobnie przecież z demonstracjami. Przecież generalnie przynajmniej polska policja w stosunku do policji na zachodzie Europy jest bardzo łagodna. Stara się maksymalnie ograniczać użycie środków przymusu czy jakichś środków pirotechnicznych, no ale tu także funkcjonariusze muszą dbać o swoje bezpieczeństwo i nie tylko o bezpieczeństwo granice. Także jak rozumiemy, funkcjonariusze wyposażeni są także w różnego rodzaju urządzenia, przedmioty, które pozwolą skutecznie ochraniać granice.
Robert Winnicki, Konfederacja.
Szanowni Państwo, miesiąc temu mówiłem w Sejmie, w momencie, kiedy posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej przynosili ckliwe zdjęcia dzieci z granicy na mównicę i żądali wpuszczania imigrantów. Mówiłem, że bardzo bacznie tą histerię, którą wywoływali politycy lewicowi i media niektóre i aktywiści, że bardzo skrzętnie obserwuję tę sytuację Mińsk, obserwuję tę sytuację Łukaszenka i jego służby. Nie minął miesiąc i mamy dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać. Regularny szturm na polską granicę, bo to już nie są grupy kilkudziesięciu osób, które próbują tu czy ówdzie przedzierać się, oszukać Straż Graniczną czy wywrzeć presję. To jest po prostu regularny szturm tysięcy osób na granicę, które ma miejsce.
Ale dlaczego w Pana opinii doszło do tak zmasowanego ataku właśnie 8 listopada? Czy Łukaszenka zorientował się, że ta liczna rzesza migrantów w Mińsku to będzie dla niego problem, bo mieszkańcy Mińska w końcu zaczną reagować i będzie musiał jakoś Łukaszenka na to zareagować?
Łukaszenka mierzy się z wieloma problemami wewnętrznymi, z których rosnące rzesze imigrantów to tylko jeden z nich.
Ale to jest ta oliwa, która trafia do ognia.
Oczywiście trafia do ognia, ale na to nakładają się problemy gospodarcze i inne. Natomiast to być może została tam przekroczona jakaś masa krytyczna, na ten temat wiedzy nie mamy. Niewątpliwie jednak też Łukaszenka dostał tutaj zielone światło na eskalację konfliktu ze strony Kremla, bo Łukaszenka jest w tej chwili niesamodzielnym politykiem, tak? Oni mieli konferencję...
Marionetką wręcz.
Jest marionetką, ponieważ od zeszłego roku już siedzi, tylko jak powtarzam wielokroć, na magnetach rosyjskich jego władza się opiera, czy na służbach kontrolowanych de facto przez Moskwę. W związku z czym on musiał dostać pozwolenie na to podczas tej konferencji, telekonferencji, którą mieli bodaj 4 listopada razem z Putinem, jako próbę rozwiązania kryzysu. Proszę zwrócić uwagę, że też to, co się dzieje, to jest testowanie państwa polskiego. To jest testowanie państwa polskiego, dokąd można się posunąć i jaka będzie reakcja wewnątrz kraju, kto znowu rzuci się z histerią na funkcjonariuszy. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z rzeczami obelżywymi w przestrzeni publicznej. 2 dni temu jedna z celebrytek na profilach swoich publicznych wyzywała funkcjonariuszy Straży Granicznej. Znaczy warszawskie elity...
Ale chyba zrozumiała, że nie tędy droga, bo już przeprasza.
No już przeprasza, może po prostu firma zagroziła zerwaniem z nią kontraktu i dlatego
pieniądze zrozumiała, robią
że głupotę robi, prawda? Natomiast, szanowni państwo, żeby dojść w tym wszystkim do jakichś rozwiązań, przede wszystkim musimy oczywiście wspierać funkcjonariuszy Straży Granicznej i Wojska Polskiego. Ten atak, ten hejt wobec nich, który się odbywał w ostatnich tygodniach, jest absolutnie obrzydliwy i musi spotykać się ze zdecydowanym potępieniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tam rzeczywiście mogą paść strzały na tej granicy. Tam mogą paść strzały, jeśli funkcjonariusze będą bezpośrednio atakowani, a widzimy już w tej chwili, w tych godzinach, w tych minutach, co się dzieje, że tam są atakowani różnymi przedmiotami, to mogą paść strzały i znowu musimy stać murem za funkcjonariuszami, którzy mają prawo użyć broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Za chwilę, po trzecie, słuchamy.
No i po trzecie, pan minister tu mówił o budowie stałej zapory, no tylko, że rząd dostał już pieniądze, cały czas o tym mówi, pan minister Kamiński mówi, że to w przyszłym roku będzie ta zapora stawiana, a Litwini stawiają. Litwini po prostu nie gadają, tylko stawiają.
Co widziałem, to trochę tymczasowo to wygląda. U nas pewnie projektanci siedzą, żeby zrobić klasyczny mur. A jak pan wie, z murami jest różnie.
No daj Boże, tylko czas leci. Czas po prostu leci.
Jeśli pan pozwoli, to za chwilę powrócimy do pana i będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak szybko ten konflikt rozwiązać, bo w studiu Stefan Krajewski, Koalicja Polska PSL, pana komentarz do tychże wydarzeń.
No, można się zgadzać czy nie zgadzać z rządzącymi, ale na pewno, jeśli chodzi o polską rację stanu, tutaj szczególnie w przededniu 11 listopada, powinniśmy być wszyscy solidarni i zachowywać się odpowiedzialnie ponad podziałami politycznymi, partyjnymi. Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale też obrona naszych granic. I tu nie możemy się godzić na jakiekolwiek obrażanie czy też atak na funkcjonariuszy, których zadaniem jest obrona polskich granic, których
tym bardziej, jest mamy do czynienia z takim zmasowanym atakiem.
O bezpieczeństwo. No, zmasowany atak, on wynika z tego, że Łukaszenko też widzi, co się dzieje, że ci uchodźcy wszyscy zaczynają się zbierać przy tych granicach właśnie, ale po stronie białoruskiej te pojedyncze próby przejścia często kończą się fiaskiem, więc wyszli pewnie z założenia, że jeśli wywiozą wszystkich, wyprowadzą na granicę, no to właśnie traktując to dużo ilość i wtedy możliwość rozciągnięcia tego ataku na większą część tej granicy pozwoli im przedrzeć się przez kordon pograniczników, policji. I tutaj ten problem od początku, kiedy mówiliśmy jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, że trzeba umiędzynarodowić ten problem. Mówiliśmy, żeby angażować i Unię Europejską.
Czyli pan już tutaj próbuje odpowiedzieć na pytanie, na co dalej, co zrobić, żeby właśnie tego rodzaju sytuacji było jak najmniej.
No ale też poparliśmy budowę tej zapory, o której była mowa, bo to jest ważne. No, byliśmy akurat, jaką miałem możliwość uczestnictwa w takim zgromadzeniu parlamentarnym Polska-Litwa i byliśmy właśnie na granicy białorusko-litewskiej. U nich ten mur ma powstać, płot, zasieka, różnie tam można to nazywać, zapora, ma powstać do kwietnia 2022 roku, więc działają szybko. 5 firm wygrało przetargi, tak jak nam przedstawiciele strony litewskiej mówiły, że ta budowa będzie szybko prowadzona. No i u nas też i ta zapora, i te zabezpieczenia perymetryczne, które pozwolą na kontrolowanie ruchu, no i uszczelnienie tej.
Powróćmy do tej kwestii związanej z umiędzynarodowieniem tej sytuacji. Czy już powinniśmy dogadywać się z Frontexem, dogadywać się z NATO i próbować obsadzać także żołnierzami na przykład innych państw naszą wschodnią granicę, żeby nie było, że sami walczymy z tym problemem.
To jest skomplikowana kwestia.
Żeby wywrzeć taką międzynarodową presję.
Tak, ale tutaj zarówno Unia Europejska, NATO, jak i chociażby Frontex. Tu Frontex on nie da fizycznie żołnierzy, nie zabezpieczy, bo to nie działa tak, że tam są całe oddziały wojska, które przyjdą. Tylko chodzi o też umiędzynarodowienie tego problemu. Pokazanie, że to nie jest tylko nasz problem i nasza sprawa, bo to jest wschodnia cała granica Unii Europejskiej, którą wszyscy jednakowo mamy
dbać. Tylko, że jest to zorganizowana akcja.
To jest zorganizowana akcja. Druga rzecz to, że skoro są międzynarodowe projekty finansowane ze środków unijnych, uważam, że na sfinansowanie tej zapory powinny się środki znaleźć. Ona powinna być też budowana w ten sposób, że ją w jakimś czasie później będzie można zdemontować, wykorzystać w jakiś inny sposób, no bo też część opozycji, chociażby białoruskiej, chciałaby być bliżej wspólnoty europejskiej, widząc, co się dzieje na Litwie, na Łotwie, tak samo
ale
Ukrainie.
Ale mam nadzieję, że nie będą próbowali nielegalnie.
No oczywiście, tutaj uciekać. Dzisiaj powinniśmy się skupić na tym, ale też ten moment, myślę, że nie jest przypadkowy, bo w Polsce wszystko zaczyna się dziać wokół tych marszy niepodległości, tego, co będzie
czyli mamy do czynienia z rozgrzaniem emocji.
Tak, zabezpieczenie element. Sił w stolicy, w Warszawie, no bo już ta dyskusja się toczy, więc może uważa tamta strona, że teraz nastąpi rozluźnienie, osłabienie ochrony granicy i to jest ten moment, który trzeba wykorzystać, więc to jest też ważny temat.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, umiędzynarodowienie tej całej sprawy, użycie na przykład sił NATO w celu wzmocnienia naszej ochrony, naszej granicy, no i żeby wszyscy naocznie się przekonali, że mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją, że nie są to tylko i wyłącznie próby nielegalnego przekraczania granicy, ale jest to wywarcie presji, siłowej presji na Polskę i państwa Unii Europejskiej.
Ale wyraźnie my mówimy o tych sprawach także na forum międzynarodowym. Z tego co wiem, nasi przedstawiciele w Brukseli wielokrotnie na ten temat już mówili. Przedstawiciele Frontexu byli także na granicy, potwierdzają, że działania polskich służb, polskiego państwa idą w dobrym kierunku. Dziś zmieniła się nawet narracja przywódców Unii Europejskiej. Proszę przypomnieć sobie co kilka lat temu mówili przywódcy także Niemiec i innych państw zachodnich, którzy mówili o szeroko otwartych ramionach i przyjmowaniu migrantów. Dziś w zasadzie nie słychać w Europie, poza polską totalną opozycją niestety, głosów, które wskazywałyby na to, że mamy bezkrytycznie przyjmować każdego, kto przekracza nielegalnie granicę. Dziś także państwa unijne wskazują na to, że trzeba podejmować takie działania, jakie między innymi polski rząd podejmuje. Przypomnę przecież choćby dyskusję w polskim parlamencie na temat granicy. Proszę pamiętać, poza posłami reprezentującymi te partie, które dzisiaj w audycji uczestniczą, to przecież największa partia opozycyjna, Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska, zagłosowała przeciwko rozwiązaniom, które umożliwiają budowę, szybką budowę muru. Według deklaracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pełnomocnika powołanego do budowy muru ma on powstać do końca pierwszego półrocza 2022 roku. Być może dziś Łukaszenka, nie chcąc doczekać momentu, kiedy zacznie powstawać ta stała zapora, która bardzo utrudni, czy wręcz uniemożliwi przekroczenie masowe, przynajmniej przekraczanie granicy, chce pozbyć się problemu, który sam stworzył. No przecież ci ludzie, nie wiemy w jakiej skali, kilkanaście tysięcy osób przebywają cały czas na Białorusi, na terenach przygranicznych. Jak rozumiem, władze białoruskie ich systematycznie pewnie nie karmią. Od czasu do czasu pewnie jakieś jedzenie dostarczają, ale ci ludzie zaczynają być problemem wewnętrznym Białorusi. I być może rzeczywiście po kontaktach z Putinem zdecydowano się próbować przejść do działań bardziej masowych i pozbyć się tego problemu z Białorusi. My mamy kontynuować swoje działania. Funkcjonariusze wszystkich służb, które, przypomnę, stopniowo w coraz większej sile przybywają na teren województwa i podlaskiego, i w nieco mniejszym stopniu lubelskiego, mają chronić granicy, łącznie z użyciem tych bardziej drastycznych.
Rozumiem, ale panie pośle, czy no, umiędzynarodowienie, dogadanie się z NATO, a po to, żeby wzmocnić siły chroniące jednak wspólną granicę Europy, nie spowodowałoby, że wzrósłby międzynarodowy nacisk na Łukaszenkę i Putina, żeby rozwiązać ten problem migracyjny, żeby oni przestali używać w tej wojnie hybrydowej tego migracyjnego elementu?
Na pewno nie zaszkodziłoby wspólne wystąpienie także dyplomacji unijnej. Nie wiem, czy akurat sił NATO, bo akurat siły NATO raczej do tego typu operacji granicznych chyba nie były używane. Ja przynajmniej nie kojarzę takiej sytuacji. Natomiast na razie, jak uważam, polskie formacje dają sobie radę. Przypomnę jeszcze raz, Frontex, mający siedzibę w Warszawie, jego przedstawiciele wielokrotnie byli już na granicy, wyraźnie podkreślali, że działania, które podejmuje polskie państwo, są tymi działaniami, które powinny być podejmowane. Trudno więc tu zrobić coś więcej. Natomiast być może jakiś nacisk dyplomatyczny dodatkowy na pewno by nie zaszkodził.
Robert Winnicki, Konfederacja. Jak pan sądzi?
Przede wszystkim tak, co do Frontexu jestem sceptyczny, ponieważ Frontex nawet nie dysponuje takimi siłami, które
by były. Nie, tam bodajże jakoś 600 funkcjonariuszy jest. No, to o ile jest, mnie pamięć nie myli.
To jest kropla w morzu naszych
potrzeb. Ale mogę się mylić.
kiedy my mamy w tej chwili kilkanaście tysięcy ludzi na granicy, jeśli chodzi o Wojsko Polskie i Straż Graniczną.
Ale powrócę do tego elementu. Umiędzynarodowienie po to, żeby wywołać większą presję dyplomatyczną, międzynarodową, ONZ i Unia.
Umiędzynarodowienie w tym kontekście, moim zdaniem, żeby postraszyć Łukaszenkę natychmiastowym zamknięciem granic po prostu Unii Europejskiej. Ja podzielę się z Państwem informacją na temat tego, jak wygląda kwestia tranzytu, to znaczy przez Białoruś, handlu. My jesteśmy jako Polska potęgą transportową w Europie i oczywiście Białoruś jest też ważnym szlakiem transportowym na wschód, ale prawda jest taka, że polskim przewoźnikom kończą się właśnie licencje na przejazd przez Białoruś, zresztą białoruskim w Polsce też się kończą. Co to oznacza? To oznacza, że do końca listopada, a najpóźniej na przełomie roku, ruch będzie zamierał. I ten ruch zamierający z naszej strony, my jesteśmy w stanie obejść na wschód przez Litwę, przez Ukrainę. Nasi przewoźnicy są w stanie obejść, a białoruscy nie są w stanie obejść, ponieważ no, musieliby się wybierać przez Słowację, jeśli chodzi o przewozy
ciężarowe.
No ale przez Litwę to gdzie potem, jeśli mówimy o aucie, który jedzie na zachód,
no tak, musi przez Polskę przejechać.
Musi przejechać przez
rację.
Polskę. Albo przez Słowację, albo ciąć południem, albo wsiadać na statek musi ta ciężarówka, więc to jest żaden biznes. I my powinniśmy przede wszystkim zabiegać teraz, żeby spróbować zamknąć, albo postraszyć przynajmniej Łukaszenkę zamknięciem granicy totalnie, dlatego że zwracałem uwagę we wcześniejszym wejściu, że bardzo pogorszyła się przez ten ostatni rok sytuacja gospodarcza na Białorusi. To są te dwie rzeczy, które w moim przekonaniu trzeba zrobić obecnie. Wytrwać na granicy, odeprzeć ten szturm, który obecnie trwa, nie wpuszczać. Myśmy rozpoczęli hashtag w internecie ani jednego więcej nielegalnego imigranta w Polsce. Odeprzeć ten szturm i z drugiej strony postawić Łukaszenkę, no i tutaj jest rola Unii Europejskiej, niechże się ta Unia Europejska wreszcie na coś przyda, i postawić twardo wobec partnerów z Unii Europejskiej żądanie widmo zamknięcia granicy z Białorusią. No Białoruś odniesie z tego potężne straty. I to może być moment jakiś taki trzeźwiący dla Łukaszenki, w którym on dojdzie do ściany, zobaczy, że akcja się nie powiodła, no i wtedy będzie można tę granicę odblokować i handlować, robić, jak to się mówi, business as usual, bo w końcu wcześniej czy później do tego musi dojść. Ale w moim przekonaniu nie powinniśmy unikać, Łukaszenka przyszedł do eskalacji i my powinniśmy twardo pokazać, że jesteśmy gotowi do tej eskalacji, co więcej, że to on będzie bardziej stratny w tej eskalacji. I jeśli zagramy tutaj twardo, zdecydowanie i jednocześnie konkretnie uderzając w ich interesy gospodarcze, to być może ta sytuacja nie będzie się ślamazerzyła przez następne pół roku, tylko będzie do rozwiązania w 2 miesiące. Tego bym sobie, państwu wszystkim, również regionowi podlaskiemu życzył, ponieważ alternatywą jest postępujący paraliż granicy, który również będzie powodował coraz większe problemy gospodarcze, a wiemy, że my tą wymianę gospodarczą mamy. Trzeba raczej przejść do tego, żeby ten kryzys szybciej rozładować, a rozładujemy go nie po dobroci, bo widać, że Łukaszenka po dobroci grać nie chce, tylko rozładujemy go bezpośrednim zdecydowaniem i być może posunięciem się do zamknięcia granicy.
Dzisiaj naszymi gośćmi są poseł PiS Dariusz Piątkowski, poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski i poseł Konfederacji Robert Winnicki. Wywołana została gospodarka, ale nie na Białorusi, bo teraz zajmiemy się gospodarką polską. Czy, i tu prosiłbym panów o komentarz, inflacja nie zagrozi po pierwsze sytuacji gospodarczej naszego kraju, a po drugie, czy też nie zeżre czy wsparcia przez elektorat partii rządzącej, ale również opozycji, która w większości nie ma jakiegoś ciekawego pomysłu na to, co się dzieje w naszej gospodarce. Dariusz Piątkowski, PiS.
Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta inflacja przyspieszyła nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach. Jest to wynik sytuacji ogólnoświatowej, chyba wręcz można powiedzieć, prób wychodzenia z tej sytuacji po-covidowej. COVID doprowadził do poważnych zawirowań gospodarczych. Między innymi zostały częściowo zerwane łańcuchy dostaw. Mamy także do czynienia z celowymi działaniami strony rosyjskiej związane z dostawami gazu na rynek europejski. I to one w ogromnej mierze napędzają wzrost cen. Skoro rosną ceny surowców, ceny energii, musi to wpłynąć na ceny pozostałych towarów. Stąd nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach, także tych sąsiadujących z nami, znacznie silniejszy gospodarczo niż Polska, ten problem funkcjonuje. Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski w ramach swojej kompetencji próbują reagować, zmieniając nieco stopy procentowe, ale też jest tutaj obawa, czy zbyt gwałtowna reakcja nie doprowadzi, nie odbije się na sytuację.
Tu jest właśnie pytanie do pana. Sprawa stóp procentowych?
Na szczęście udaje nam się na razie zachowywać tutaj sytuację stabilną. Polska jest państwem z jednych z najmniejszym bezrobociem w całej Unii Europejskiej.
Ale czy tylko reakcje stóp procentowych, czy też będzie nas czekało ograniczanie wydatków budżetowych, schładzanie konsumpcji, bo ta inflacja jest również efektem tego, że no walczyliśmy z COVID-em w ubiegłym roku, wpompowując w gospodarkę jednak i w cały ten układ gospodarczy sporo pieniędzy.
No ale to doprowadziło także przecież do większych zamówień, zarówno dla przedsiębiorców, ale także większych wynagrodzeń, większych środków na rynku. To napędzało koniunkturę i pozwoliło nam uniknąć takiego załamania gospodarczego. Stąd my nie chcemy oczywiście schładzać tego trendu inwestycyjnego. Temu służy przecież także Polski Ład. Mamy nadal bardzo dużo potrzeb takich infrastrukturalnych, które powinny być zrealizowane. Ale proszę pamiętać również o tym, że Polska nie jest wyizolowanym państwem na jakiejś oddzielnej wyspie. Ma kontakty z innymi państwami, innymi rynkami. I to, co się dzieje choćby z zamówieniami niektórych surowców przez Chiny, wpływa na ceny globalne tych surowców i Polska nie jest w stanie samodzielnie powstrzymać inflacji. Żadne państwo europejskie nie jest w stanie samodzielnie powstrzymać inflacji. Mam nadzieję, że jest to oczywiste dla wszystkich słuchaczy i uczestników życia politycznego. I mówienie, że polski rząd jest w stanie zmienić gospodarkę światową, jest po prostu kłamstwem.
Stefan Krajewski, pana komentarz do inflacji.
To się przekłada na niesamowitą drożyznę, bo widzimy, co się dzieje.
Ale mogliśmy nie pompować w zeszłym roku pieniędzy w gospodarkę i w tym roku mieć znacznie gorszą sytuację.
Ale no, ograniczenie w tej chwili następuje, bo już są wyniki badań, z których wynika, że 3/4 Polaków zaczyna ograniczać wydatki do minimum. Już takie większe zakupy są odkładane w czasie, więc tutaj to spowolnienie gospodarki
może mieć również negatywny efekt, za chwilę może, jak za bardzo schłodzimy konsumpcję.
Może nastąpić. No, część społeczeństwa zaczyna właśnie szukać promocji, zwłaszcza, że teraz będziemy mieli taki ten sezon mocno zakupowy, świąteczny okres, więc to się zmienia. To no, tutaj też widzimy chociażby ceny paliw. One rosną.
Wasz pomysł na inflację.
No to mówię, no też zajmijmy się tymi inwestycjami, tymi wydatkami, mówię o spółkach Skarbu Państwa, niezbędnymi, bo jak słyszę, że Orlen chce kupować kolejne wydawnictwo, w tej chwili Rzeczpospolitą, no to nie wiem, czy rolą Orlenu jest dbanie o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo paliwowe i te ceny rozsądne, bo przecież no, te pieniądze, które posłużyły już raz na wykup Polska Press, teraz znowu słyszymy o jakichś planach. No to nie jest strategiczne zajęcie i działanie firmy paliwowej. No i też to, co tutaj pan minister mówił o tym Polskim Ładzie. No z jednej strony pieniądze do samorządów płyną z tego rozdania rządowego, a z drugiej strony wiemy, że w podatkach tych pieniędzy po nowym roku będzie mniej, czyli samorządy też ograniczą w jakiejś części inwestycje, bo tych pieniędzy tyle nie popłynie z rządu, ile samorządy zakładały. Jest podzielone, bo niektóre samorządy w tym rozdaniu znowu nie dostały pieniędzy.
Mamy ograniczać kwotę wolną od podatku, no bo samorządy będą miały mniej.
Nie, no ale to jeżeli mówimy o tych, to też zastanówmy się, co jest niezbędne, co jest konieczne w tym budżecie. Te inwestycje takie dalekosiężne, no trzeba być może na chwilę, no oczywiście prowadzić, analizować, przygotowywać, natomiast no takie bezpośrednie wydatkowanie pieniędzy będzie bardzo niebezpieczne.
Czy nie taniej by było wprowadzić działania osłonowe?
No na pewno i tutaj też to jest taka ta debata potrzebna, nie tylko decyzje polityczne, ale decyzje ekspertów, finansistów, którzy też wskażą, co robić, bo no, myślę, że nikt dzisiaj nie ma takiej recepty, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, na świecie, jak to wszystko, bo no, COVID wiadomo, że on się odbije, tylko nie było dokładnie wiadomo kiedy.
No, w jakim stopniu.
I w jakim stopniu, no i teraz też, co będzie z czwartą falą tak naprawdę.
Robert Winnicki, Konfederacja. Pana komentarz do tych zjawisk inflacyjnych?
Szanowni Państwo, są trzy powody drożyzny, która dzisiaj szaleje w Polsce. Pierwszy zestaw powodów, czyli kondycje ogólnoświatowej gospodarki, nie wiem, politykę chińską w zakresie chociażby materiałów budowlanych, czy rosyjską politykę surowcową, to o tym wspomniał już pan minister. No to jest tylko jeden z czynników. Drugim czynnikiem jest polityka energetyczna, klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Prąd rośnie bardzo szybko, jeśli chodzi o cenę, a jeśli rośnie cena gazu, cena prądu i cena paliwa, które tankujemy na stacji benzynowej, to znaczy, że rośnie wszystko, ponieważ ceny energii są związane z drożyzną we wszystkich. Wszystko jest związane z energią, tak? Produkcja każdego dobra, każdej usługi.
Energia jest dużym kosztem. Konsumpcja.
Energia jest dużym kosztem w każdym sektorze. I teraz to są rzeczy obiektywne, które rzeczywiście są. Natomiast są dwa czynniki.
Powiedział pan trzy czynniki, dwa wypełnienia.
Ja mówię tak, drugim kosztem jest polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, a trzecim jest polityka gospodarcza rządu. W tej polityce, i zacznę od tego drugiego czynnika, czyli Unii Europejskiej, po prostu my musimy, no to co Konfederacja od lat postuluje, wypowiedzieć pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej, zerwać z tą polityką unijną, transformować oczywiście energetykę, bo ona wymaga transformacji, zmieniać ją również w kierunku odnawialnych źródeł, zwiększenia ich udziału, ale to nie jest tak, że jesteśmy w stanie odnawialnymi źródłami zastąpić węgiel, to jest jakiś sen wariata, który właśnie zresztą ponosi porażkę w Niemczech. Ale swoim tempem. Nie możemy dać się terroryzować przez unijną politykę energetyczną. Trzeba ją wypowiedzieć natychmiast.
I trzecim elementem. Ale to niewiele da, bo jednak są różnorodne działania, które mają jednak ograniczać zużycie węgla w energetyce. Te pakiety, nie pakiety, różne cuda, niewidy, które jednak obciążają cenę i wpływają na wzrost kosztów wytwarzania energii.
No właśnie my dlatego mówimy, że
ale jak wypowiemy, to jak się będziemy znajdować w tym rynku unijnym?
Wielka Brytania miała swój rabat na dopłaty do rolnictwa, potrafiła to wywalczyć i przez 20 lat, czy ćwierć wieku tak naprawdę bardzo mało płaciła.
Ale to co, w pana opinii powinniśmy zrezygnować ze spraw związanych z sądami i wystąpić o rabat klimatyczny dla Polski?
Nie, po prostu przestać się przejmować tym, co oni w tej Brukseli gadają i przestać też dawać się szantażować tym, że oni nam odetną pieniądze.
Ale to samo myśleliśmy o sądach i oni jednak swoje robią. No skoro podstawowym założeniem Unii Europejskiej jest walka ze zmianami klimatycznymi, to jak pan sobie wyobraża bycie w Unii Europejskiej i jednocześnie negowanie tego podstawowego mechanizmu, który ma doprowadzić do zmniejszenia oddziaływania gospodarki na klimat.
Panie redaktorze, przez to szaleństwo klimatyczne, bo ja się zgadzam, że są zmiany klimatyczne, natomiast to, co się zaczęło dziać w Unii Europejskiej, to jest szaleństwo, które przewróci stolik w Europie. Ten Fit for 55, ten cały program, który doprowadzi do drożyzny nie tylko już w gospodarce opartej o węgiel, tak jak w Polsce, energetyce opartej o węgiel, tak jak w Polsce, ale w innych państwach też, przewróci stolik. To znaczy oni się sami pod ciężarem tej utopii zatopią tam i nie ma powodów, dla których Polska nie miała być prekursorem mówienia nie takiej polityce. I niech oni się zastanawiają, co zrobić z taką Polską, która nie idzie pod ich tando. Po prostu, a ich nie stać na kolejny exit, na kolejny Brexit, Polexit czy tego typu sytuacje. Ponieważ zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego spotkał się naprawdę z ogromnym aplauzem we Francji ze strony niemal wszystkich kandydatów na prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że te tendencje do zawłaszczania przez administrację brukselską kompetencji państw narodowych, one spotykają się z poważnym oporem w niemal każdym państwie unijnym, może państw poza państwami
Beneluxu. Ale przypomnę, rozmawiamy o inflacji.
Tak, ale to pan redaktor mnie ciągnie za język i...
Nie, tylko pytam, skoro Polska wywalczyła, że będziemy mieli darmowe i mamy darmowe pozwolenia na emisję do 2030 roku, 40% uprawnień do emisji CO2, kraje o PKB poniżej 60% średniej unijnej, w tym Polska, będą mogły rozdawać elektrowniom za darmo, czyli już pewien postęp w tej dziedzinie został osiągnięty. Może powinniśmy domagać się kolejnych darmowych pakietów.
Nie, to są i tak koszty, to są i tak ogromne koszty, bo to nie tylko jest energetyka, to jest przemysł. To są
rolnictwo, całe trzeba zerwać. Rozumiem.
Tak. I trzeci element, żebym jeszcze tylko krótko ten trzeci element
jednym zdaniem
omówił, politykę gospodarczą rządu. Nie należało robić lockdownów, nie należało drukować pieniędzy, ale dzisiaj to, co można zrobić, co proponuje Konfederacja, to radykalnie obniżyć podatki na paliwo, na prąd. Złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy radykalnej obniżki VAT-u, akcyzy, likwidacji opłaty emisyjnej i z radykalnego zmniejszenia opłaty paliwowej.
To jest wasza propozycja?
Z 6 do 4 zł obniżyć cenę paliwa, obniżyć VAT na prąd, dlatego że to jest jedyny taki dostępny instrument w Polsce wewnątrz, żebyśmy zaczęli zduszać tę inflację.
Tu pana kropka w tej i sprawie
również,
inflacji. I teraz kończąc, przechodząc do podsumowania i kolejnego tematu już na krótko. Nakładane są przez TSUE kolejne kary. Skoro nie ma być polexitu, to jak dogadać się z Unią? Jednym zdaniem Robert Winnicki, Konfederacja. Panie Robercie.
Szanowni Państwo, jest w tej chwili moment przesilenia w Unii Europejskiej. I Unia Europejska nie ma wcale wielu instrumentów dyscyplinowania wobec Polski pod warunkiem, że my nie będziemy się bali.
No
i
ma 58 miliardów dla Polski euro.
W zaciągniętego długu, który będziemy musieli spłacać i
ja rozumiem.
Które na nas
pana
nałożą.
Pomysł, dziękuję, dogadać się czy
dziękujemy.
Nie?
Oczywiście, że trzeba zawsze rozmawiać, trzeba się dogadywać, ale nie ulegać szantażowi. Po prostu nie ulegać temu szantażowi w sprawie tych pieniędzy. To jest kropla w morzu polskiej gospodarki na tle następnych lat. Nie ulegać szantażowi i robić
to
po prostu
wniosek.
Swoje.
Stefan Krajewski.
A zawsze przy tego typu negocjacjach trzeba gdzieś znaleźć środek, bo tak jak są rzeczy, na które się ewidentnie nie powinniśmy zgodzić, czy będzie izba dyscyplinarna w sądzie, czy nie. Tyle lat izby dyscyplinarnej nie było i sądy funkcjonowały, można znaleźć inne rozwiązanie, bo tej reformy sądownictwa efektów nie widzimy. Nie skrócił się czas oczekiwania. Mówi się z jednej strony to, co jeszcze z Pawłem Kukizem mówiliśmy o sędziach pokoju, ale też też mediacje, żeby
zmniejszać
koszty funkcjonowania. Z drugiej strony wiemy, jak ważne są te środki unijne. Lepiej, żeby te środki trafiały szybciej, ewentualnie dopłacić, bo dzisiaj tona węgla kosztuje 1700-1800 zł i wielu emerytów nie stać na to, żeby kupić węgiel na zimę. Więc te pieniądze może lepiej przeznaczyć zamiast na kary, na dofinansowanie, wsparcie lokalnego tutaj, lokalnych przedsiębiorstw po to, żeby te ceny były niższe.
I na zakończenie Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie mówi, że nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, ale jednocześnie mamy prawo, a wręcz obowiązek obrony polskich interesów. Nie możemy zgodzić się na to, aby odbierano nam należne środki Unii Europejskiej do dopłaty w różnych dziedzinach, ale jednocześnie bronimy swojej suwerenności. Możemy modyfikować pewne rozwiązania, ale na pewno nie zrezygnujemy z pełnej reformy sądownictwa. Trzeba iść podobną linią jak w tej chwili, wyraźnie artykułować polskie interesy. Tu zgadzam się z panem posłem Winnickim, że zmienia się na szczęście także atmosfera w części państw unijnych. Te nadmierne ambicje brukselskiej administracji, aby zawłaszczać kolejne uprawnienia, budzą także niepokój w innych państwach i Polska powinna kontynuować dotychczasowy kurs.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszymi gośćmi byli poseł PiS Dariusz Piątkowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Poseł PSL-u Koalicji Polskiej Stefan Krajewski tu w studiu.
Dziękuję bardzo.
Oraz na łączach również poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Kłaniam się państwu, dobrego tygodnia.
Dziękuję za spotkanie i za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.